Witam, witam. Siódmy dzień tygodnia, Jacek Kurski jest w Krakowie, halo?
Jestem, witam panią, witam państwa.
Tak, Rucha Palikota nie ma, bo Ruch Palikota przeżywa klęskę elbląską chyba. Jacek Protasiewicz, Platforma Obywatelska, Marek Sawicki, Polskie Stronnictwo Ludowe, Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość, Tomasz Nałęcz, Kancelaria Prezydenta, Wojciech Oleńczak, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Witam panów. A chciałbym zacząć nie od tego, co się działo politycznie, ale od reportażu Mariusza Szczygła, który ukazał się w Gazecie Wyborczej, wstrząsający reportaż o nauczycielce, która uczyła religii, matematyki w jednej z warszawskich szkół. Nauczycielka ze straszną przeszłością zakatowała 6-letnie dziecko, biła dziecko pasem. Dziecko zmarło. Pielęgniarz, kiedy zobaczył dziecko, kiedy przyjechała karetka pogotowia, zemdlał na widok dziecka. Straszna postać. Ten reportaż wstrząsnął wszystkimi i Ministerstwo Edukacji chce wprowadzić zmiany w przepisach tak, ażeby osoby, które w ten sposób się zachowywały, mają takie wyroki, chociaż wyrok jest oczyszczony. Pani została oczyszczona po 10 latach, wymazana została jej kara, że takie osoby nie mogły mieć kontaktu z dziećmi. Niektórzy uważają, że to bardzo ważny reportaż, bo to zmieni, a niektórzy, że to jest lincz na nauczycielce, bo można było ją odnaleźć. Marek Sawicki, czy zmiany są potrzebne?
No myślę, że to jest kolejny przykład, który pokazuje, iż prawo nie jest doskonałe i życie często je wyprzedza. I oczywiście w tym wypadku koncepcja zmiany prawa jest jak najbardziej stosowna, natomiast trzeba sobie jasno powiedzieć, że tutaj już kara została odbyta i gdzieś mechanizm informowania szkołę, informowania opinię publiczną zawiódł. Poza tym chyba ten reportaż jeszcze jest niedokończony, bo my ciągle nie wiemy, kto był osobą, że tak powiem, prowadzącą, bo jest jakaś osoba w tle prowadząca, rekomendująca, bo to,
że kto był informatorem?
To, że ta pani wróciła, czy podjęła pracę w szkole, to jest jakby mniejszy problem, ale ta pani stała się
ekspertem
Ministerstwa Edukacji, znalazła się na liście ekspertów i na taką listę nie trafia się przypadkowo, więc tu z pewnością pani minister musi przeprowadzić swego rodzaju śledztwo, w jaki sposób następował ten dobór ekspertów i dlaczego w trakcie takiego doboru przeszłości tej pani po prostu nie wyświetlono.
Ale sam sobie pan odpowiedział na pytanie, ponieważ nikt nie mógł zajrzeć do jej przeszłości, skoro kara była wymazana, tak?
Tak, ale pani redaktor, jeszcze raz podkreślam, to, że ona wróciła do szkoły, to mnie nie dziwi. Kara została wymazana, ma prawo człowiek do naprawy i ma prawo do podjęcia pracy. Wróciła, podjęła pracę w szkole. Natomiast to, że stała się ekspertem ministerstwa, to już jest sprawa o wiele bardziej złożona, bo osoby na ekspertów no jednak są przeglądane, są prześwietlane. Ktoś za nie bierze odpowiedzialność, więc myślę, że pani minister Szumilas wie, kto zarekomendował tę panią do grupy ekspertów.
Jacek Sasin.
Otóż nie jest prawdą, że jeśli kara została wymazana, to osoba, że nie ma nigdzie informacji na ten temat, że ta osoba była skazana, takie przestępstwo popełniła i taką karę odbywała. I tu słusznie mój przedmówca mówi, że oczywiście powszechna wiedza, no taka, który dyrektor szkoły może posiąść, no to jest wiedza z tego indeksu osób karanych, prawda, gdzie rzeczywiście po wymazaniu kary nie ma możliwości sprawdzić, czy taka kara była, czy nie. Natomiast zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy osoba zaczyna pełnić pewną funkcję publiczną. Jednak ekspert Ministerstwa Edukacji Narodowej to jest pewna funkcja publiczna, powołanie na pewną funkcję publiczną i takie sprawdzenie powinno nastąpić również w innych źródłach, a chociażby źródła policyjne tutaj taką informację by przekazały. Zresztą przy każdym powołaniu, chociażby na stanowisko wysokiego urzędnika państwowego, takie sprawdzanie jest przecież wykonywane i ono daje również to pogłębioną
czy
wiedzę.
Zmienić trzeba prawo,
natomiast niezależnie od tego, co mówię, czy tutaj w Ministerstwie Edukacji Narodowej doszło ewidentnie do przynajmniej niedopatrzenia w tej sprawie. Można było tej sytuacji uniknąć, natomiast oczywiście zmiana w prawie jest potrzebna, bo jak mówię, no już nic nie stoi na przeszkodzie dzisiaj, żeby taką osobę zatrudnić jako chociażby nauczycielkę, no bo dyrektor zatrudnia, no jakby nie ma żadnej możliwości tej wiedzy posiąść. Trzeba to prawo zmienić. Dobrze. Osoby, które dopuściły się tego typu zbrodni, no muszą za porównanie, no może one są akurat dobre, jak pedofile do końca życia być monitorowani i nie mieć żadnej możliwości pracy z dziećmi.
Tomasz Nałęcz?
Tutaj mamy niewątpliwie do czynienia ze zderzeniem się dwóch wartości, bo z jednej strony zależy nam wszystkim, żeby ludzie, no, którzy kiedyś weszli w kolizję z prawem, popełnili przestępstwo, żeby jeśli odpokutują to przestępstwo, to żeby mieli szansę wrócić normalnie do społeczeństwa. Stąd jest instytucja zatarcia wyroku po jakimś okresie. Ale też my wszyscy, którzy mamy dzieci, wnuki, no zadajemy sobie pytanie, czy chcemy, żeby osoba z taką przeszłością uczyła nasze dzieci. I tu najpewniej, znaczy trzeba poważnie rozważać, to znaczy taką zmianę prawa, żeby umożliwiając takiej osobie powrót do normalności, jednak pracę w szkole jej wykluczyć, prawda? Zresztą przecież dla mnie nie mniej wstrząsający niż reportaż były potem teksty pana redaktora Szczyła, który mówił, że on jej dawał szansę jakby wycofania się z tej sytuacji, odejścia z tej szkoły. Ta w sumie biedna kobieta, no bo ona przeżywa dzisiaj podwójny dramat, drugi raz ją karzemy za tą...
Nie mam litości.
No nie, ale panie redaktor, on za to odpokutowała. Dzisiaj ją karzemy po raz drugi za to samo. Natomiast ja jej nie chcę bronić. Ona sobie sama ten los zgotowała, bo gdyby nie wróciła do szkoły, gdyby wybrała inną formę aktywności zawodowej, to ta przeszłość by rzeczywiście jej nie dopadła po raz drugi.
Nauczycielka teraz... religii, to po prostu jest, to się w głowie nie mieści. Osoba, która skończyła teologię, to po prostu aż dreszcze przychodzą po plecach. Jacek Kurski.
Moje najmłodsze dziecko za dosłownie 9 dni skończy 6 lat, czyli będzie w wieku dokładnie tamtego zakatowanego dziecka, więc zawsze jak czytam takie historie, tu mi maila sforwardowała córka, która rzadko to robi, ale też była przerażona i tato, o co tu chodzi, co się w ogóle dzieje. W związku z czym strasznie przeżyłem tą historię i to jest taki przykład, kiedy prawo jest dokładnie przeciwko sprawiedliwości. Instytucja zatarcia, owszem, ma dać szansę ludziom powrotu po skazaniu do normalnego życia, ale musimy jednak zreformować instytucje zatarcia, bo powinny być pewne wrażliwe zawody, w których jednak tego rodzaju powroty nie będą możliwe. W związku z czym trzeba to przepracować i nie może być tak, żeby osoba, która ma krew na rękach, dzisiaj odpowiadała nie tylko za wychowywanie dzieci na poziomie pedagogiki w szkole, ale również za kształtowanie polityki na poziomie ministerstwa. No, przerażająca historia i musimy z tego jako klasa polityczna wyciągnąć wnioski. Solidarna Polska na pewno się do tego włączy.
Wojciech Holińczak.
Ja uważam, że jednak brakło trochę wyobraźni też po stronie właśnie polityków i tych, którzy tworzą prawo, również ekspertów, bo my często mówimy o tym, reagujemy post factum, tak? No, ale są przecież instytucje, które zajmują się oceną prawa, również tego prawa karnego i wtedy, kiedy była nowelizowana ustawa, też post factum, bo pedofile wychodzili na wolność i po wielu latach na przykład kara była zatarta i znowu czynili to ogromne zło i wtedy zmieniono prawo tak, żeby kara nie była, czy wyrok nie był zatarty i
tak,
zawsze
zmieniono
mamy informację.
Prawo, przepraszam, że parę tygodni temu mieliśmy przypadek zgwałconego dziecka przez pedofila, który wyszedł z więzienia, policja nie poinformowała, sąd nie poinformował policję, wszyscy wiedzieli w tej małej miejscowości, kim on jest.
Więc ja bym chciał, żebyśmy my trochę inaczej mówili o tym, jak stanowimy prawo. Mamy ekspertów w Sejmie, polityków, którzy się zajmują prawem, również polityków, którzy w takich sytuacjach bardzo ostro i stanowczo występują, tylko jakoś później brakuje takiej konsekwencji, żeby rzeczywiście tak dogłębnie tym się zająć. Kiedy dyskutujemy o innych obszarach, no to potrafimy ochrona środowiska, nie wiem, nawet służba zdrowia, coś zrobić ku przyszłości, a tutaj niestety mam żal do tych, którzy zajmują się prawodawstwem w Polsce, tego typu sprawami, że nie przewidzieli, nie są w stanie, nie mają wyobraźni, żeby odpowiednie przepisy wdrożyć. Ja jestem zwolennikiem, żeby wdrożyć takie przepisy, które spowodują, że tego typu przestępstwo nigdy nie zostanie zatarte i zawsze o tym będzie informacja, bo to jest najgorsze zło, wszyscy co do tego się zgadzamy.
Jacek Protasiewicz.
Cóż więcej dodać? Całe szczęście w tym przypadku reakcja polegająca na zmianie prawa nie będzie konsekwencją powtórzonego złego czynu, tylko informacji prasowej. Po raz kolejny media stanęły na wysokości zadania, ale rzeczywiście no, pewne kategorie przestępstw, a w tym przypadku zbrodni, powinny wykluczać możliwość kontaktu na przykład właśnie z dziećmi czy pracy w całym systemie edukacji. Bo dla mnie rzeczywiście dużo bardziej szokująca była informacja, że ta pani poszła do szkoły pracować z dziećmi, niż nawet, że została później, prawda, zrekrutowana jako ekspert. I w przypadku eksperta akurat nie tylko tyle chcę powiedzieć, żeby tutaj się niepotrzebnie jakoś nad państwem, nad rządem nie pastwić. No, ekspert nie jest urzędnikiem państwowym. Jego nie obowiązuje ta zasada prześwietlania przez służby specjalne, jak w przypadku powołania chociażby wiceministrów. Ale faktem jest, że zmiana prawa polegająca na tym, że osoby karane albo winne takich przestępstw jak śmierć dziecka i to zadanego w tak bezwzględny sposób powinny być po prostu mieć uniemożliwiony kontakt z dziećmi do końca życia zawodowy.
To jest siódmy dzień tygodnia, odbyły się bardzo ważne konwektykle, wczoraj odbywają się jeszcze. Jarosław Gowin chce konkurować z premierem Tuskiem, premier Tusk miał dużo energii, wczoraj dużo mówił o Śląsku, Grzegorz Schetyna się wycofał, nie będzie kandydował. Czy premier się odbije, Marek Sawicki?
No powiem szczerze, że to ten najazd polityków na Śląsk i Platformy i PiSu trochę zaskakuje w tym sensie, że te konwencje nie musiały odbywać się jednocześnie. Myślę, że Platforma niepotrzebnie dała się wciągnąć PiSowi w ich scenariusz, no ale tak już się stało. PiS odprawił ekspiację za ukrytą opcję niemiecką, więc przeprosił Ślązaków i myślę, że te relacje nieco poprawił. Natomiast Donald Tusk wczoraj, ja bym się nie zgodził, że był świeży, dynamiczny i tak naprawdę zbyt mocno zajął się wewnętrznymi sprawami samej Platformy Obywatelskiej, natomiast zabrakło kilku takich istotnych przesłań dla Polski na tą drugą część wspólnej kadencji, więc ja oczekiwałem, że będą jasne wskazania co do kwestii związanych z energetyką odnawialną, a nie tylko polityką klimatyczną, że z pewnością więcej będzie czasu poświęci pan premier na aktywne formy zwalczania bezrobocia i jakby tutaj zdecydowanie odpowie na zarzuty Dudy i pana Kaczyńskiego. Tego zabrakło. No i to, co mnie najbardziej zaskoczyło, bo wierzyłem w to, że w Platformie już mamy do czynienia z takim głębszym procesem demokratyzacji, wewnętrznej demokratyzacji partii. Natomiast widać wyraźnie, że Grzegorz Schetyna cofnął się. Kontrkandydatem Donalda Tuska nie będzie. Pozostaje na placu boju Jarosław Gowin, który jako kontrkandydat no jest raczej kierunkowo bliższy PiS-owi niż Platformie Obywatelskiej czy Donaldowi Tuskowi, więc tutaj widać wyraźnie, że znów Platforma Obywatelska i PiS zamykają się w tej samej grupie problemów i o ten sam elektorat próbują walczyć.
Czyli myśli pan, że nie będzie takiej sytuacji jak w PSL-u, że nieoczekiwanie Waldemar Pawlak straci stanowisko?
No myślę, że takiej sytuacji nie będzie, ale to też warto zwrócić uwagę na to, że jeśli mamy większą wewnętrzną demokrację w partiach politycznych, chociażby wcześniej także przykład Sojuszy Lewicy Demokratycznej i kilku zmian liderów, to wtedy także i to zarządzanie państwem jest bardziej demokratyczne, bardziej otwarte. Jeśli wewnętrzna struktura partii jest zdominowana tylko i wyłącznie przez lidera, to się niestety później przenosi także na rządzenie państwem.
Jacek Sasin.
Ja bym też proponował, panie ministrze, do pana ministra Sawickiego się zwracam, żeby już pan nie powtarzał tych skompromitowanych, propagandowych twierdzeń o tym, że my Ślązaków czy Śląsk jako jakąś opcję niemiecką nazywaliśmy, naprawdę.
Raz tylko.
Raz się zdarzyło.
Proszę bardzo, żebyśmy rozmawiali tutaj.
Ale słyszałam wczoraj Adama Hoffmana, słyszałam, który mówił, że Śląsk
pani
widać,
redaktor,
że już nas polubił
pani
i my
redaktor,
wracamy do pani Śląska.
Redaktor, bo Ślązacy usłyszeli, wszyscy Ślązacy usłyszeli moją propagandową nagonkę na Prawo i Sprawiedliwość.
Prezesem usłyszeli.
Bracia Rosjanie zaraz będą.
I stąd być może mieli żal do Prawa i Sprawiedliwości. Całkowicie nieuzasadniony. Całkowicie nieuzasadniony, bo powiedzmy bardzo wyraźnie, prezes Kaczyński mówił, używając tego określenia zacytowanego tutaj przez pana ministra, mówił o tych,
którzy
chcą dzisiaj przeciwstawić Śląsk Polsce. Mówił tylko i wyłącznie o tym marginesie dążeń do tego, żeby Śląsk z Polski wyjąć. Natomiast jeśli chodzi o tą konwencję Platformy Obywatelskiej, muszę powiedzieć, że no widać gigantyczny dysonans pomiędzy wystąpieniem prezesa Jarosława Kaczyńskiego wczoraj na Kongresie Prawa i Sprawiedliwości. Prezes Kaczyński, który dokonał przeglądu państwa i dokonał jednocześnie, przedstawił nie tylko analizę tego, co jest dzisiaj, ale przedstawił przede wszystkim program naprawczy. Pokazał, jaki mamy program, jakie mamy pomysły na to, żeby potencjał Polski i Polaków należycie wykorzystać, żeby te niebezpieczeństwa, które przed nami stoją, zniwelować. Oparł swoje wystąpienie.
Ale miał pan mówić o Tusku.
Tak, ale właśnie chcę pokazać, jaki tu jest dysonans. Oparł swoje wystąpienie o dwie podstawowe wartości, o rozwój i wolność. Natomiast co było w wystąpieniu Donalda Tuska? No tak naprawdę, poza już z grannymi atakami na Prawo i Sprawiedliwość i tymi, którzy protestują przeciwko temu rządowi. No właśnie, tylko to potraficie. Potraficie tylko cytować, a nic od siebie, panie pośle. Nie było żadnego pomysłu i żadnego programu na przyszłość, bo opieranie dzisiaj programu działania tylko i wyłącznie na tym, że przyjdą nowe środki unijne i będziemy je wydawać, no wydawać duże pieniądze to każdy potrafi, naprawdę. Każdy gospodyni domowa potrafi pewnie lepiej te pieniądze wydawać od tego rządu. Mamy za sobą okres już jeden budżetowy, gdzie wydano bardzo dużo pieniędzy, bardzo często źle lokując te pieniądze, marnotrawiąc, doprowadzając do upadłości chociażby firmy drogowe. No jeśli to ma być jedyny pomysł na dalsze rządzenie Donalda Tuska, to ja za coś takiego dziękuję. No widać wyraźnie,
ale my też panu dziękujemy. Nie oczekujemy od pana poparcia, panie pośle.
Widać wyraźnie, że dzisiaj Tusk, Platforma skupiają się tylko na swoich wewnętrznych sprawach, walczą o przetrwanie. Jeśli chodzi o Gowina, o to starcie, które ma nastąpić, no to ja rozumiem, że to jest tak, że premier Tusk chce mieć jeszcze dla swojego samopoczucia kogoś, z kim może wygrać. Mówił kiedyś, że nie ma z kim przegrać. Chce mieć jeszcze możliwość z kimś wygrać, no to wygra z Gowinem. I to jest taka satysfakcja, która nie będzie miała żadnego wpływu
Tomasz
na przyszłość Polski i Polaków.
Tomasz Nałęcz.
Co za terora, niesamowita. Łukaszenkowska. No, 98%. To Aleksander Łukaszenko nawet nie osiąga takich wyników jak prezes Kaczyński w PiSie.
Niech pan posłucha swoich kolegów, którzy, co mówią o Gowinie dzisiaj, że się odważył wystartować.
Tomasz Nałęcz.
Niech pan później nas krytykuje.
A wam nie brakuje odwagi, nie? Jednego odważnego nie ma.
Tomasz Nałęcz, przepraszam.
Ja myślę, że trochę polemizując z osobą, z którą się zawsze zgadzam, czyli z panem posłem Protasiewiczem, myślę, że ten wynik był autentyczny i to rzeczywiście dla prezesa nie ma w PiSie alternatywy, co jest i atutem tej formacji i dużym kłopotem, bo w formacjach, gdzie nie ma alternatywy dla lidera, w sytuacji, kiedy pojawiają się kłopoty z liderem, no pojawia się kłopot też dla formacji.
No jest alternatywa, jest nowy Delfin, czyli Piotr Duda.
Ale nie ma żadnych kłopotów z liderem, panie profesorze.
Chorował.
Nie ma żadnych kłopotów.
Tomasz Nałęcz.
Mówi historyk do historyka. Panie pośle, nie ma dzisiaj, ale jak rozumiem za 20, 30 lat.
Niech się pan nie martwi.
Sześć porażek wyborczych.
Ale to już stare.
Ale to już było.
Jeszcze będzie, siódma będzie.
Panowie, to jest ostatni siódmy dzień tygodnia. Właśnie. Z wakacjami, więc chciałbym, żebyśmy... Tomasz Nałęcz.
Wracam.
Dobre wrażenie pozostawili nas.
Wracam do wrażenia i rzeczywiście jest bardzo ważne, żeby troszeczkę za nami słuchacze tęsknili przez te tygodnie nieobecności i wracam do wrażenia też w dniu wczorajszym. I tutaj życie było niesprawiedliwe dla prezesa, no bo wiadomo, chory, zmęczony, to było widać jak mówi, długo mówił, prawda, widać było jak śpiewa, zresztą nie wytykam tego, tylko mówię jego fizycznej kondycji.
No bo śpiew. Przeoczyłem.
Nieprzypadkowo przyoczyłeś, bo ja w internecie, ja nie oglądałem na żywo, oglądałem w internecie PR-owcy PiS-u wyciszyli śpiewanie i była długa sekwencja śpiewania hymnu, gdzie nie było słuchać przez moment
dźwięku. A miało być o Donaldzie Tusku.
Ale już mówię, bo w tej konfrontacji na wizerunki Donald Tusk był oczywiście w o wiele bardziej przerwanej sytuacji. Zresztą wybrał taką formułę, krótkie wystąpienie, dynamiczne, postawił sobie ten cel, pokazać, że chociaż rządzę już tyle lat, chociaż właśnie PiS mówi, że ja jestem wypalony, to proszę bardzo, zestawcie sobie mój wizerunek z wizerunkiem prezesa PiS-u. No rzeczywiście to nie był wizerunek człowieka wypalonego, że to nie atakował PiS-u. Postawił tam co chwilę powtarzał frazę porozumienie, zgoda, mamy wielką szansę, nie powinniśmy się sprzeczać, kłócić. Zresztą rzecz charakterystyczna, musi być coś w nastrojach, musi być coś w badaniach sondażowych obydwu partii, bo prezes też oczywiście szczypał jak mógł Platformę, ale też akcentował zgodę, jedność. Zresztą zwróćmy uwagę, tu się zaczyna wielka gra moim zdaniem o elektorat lewicowy. Tu ten Sosnowiec wybrany na miejsce konwencji, tu wracamy do prezesa z 2010 roku i do Gierka, który dobrze dla Polski robił, do średnio starszego pokolenia.
Prezes był zachwycony Gierkiem.
Ale naprawdę.
Ale panie pośle, niech pan nie udaje. dobrze dla Polski. Jakie to dobrze dla Polski wybraliście robią, przypadkowo? Przez ale miejsce symboliczne.
Ale ja mówię tylko tyle, że niech pan już tym Gierkiem to nie zaczyna, bo znowu propaganda. Jakie dobrze dla Polski
robią? A to dlaczego w Sosnowiec wybraliście?
No bo tam rządzi lewica.
Dobrze, ponieważ panowie się kłócą, głos ma Wojciech Olin.
Tak, ja uważam, że jak słuchałem wystąpienia pana premiera Tuska, to oczywiście może jest to ono emocjonalne, ale tak naprawdę brakuje treści. I w odpowiedzi na to, co Jarosław Kaczyński zaprezentował, ja uważam, że trzeba postawić jasno tezę, że Polska powinna wejść do strefy euro i to powinna paść już dzisiaj data, bo Jarosław Kaczyński mówi nie, a lewica mówi tak dla wejścia do strefy euro i tu jest zasadniczy spór. I my się różnimy. Donald Tusk tego sporu unika, nie ma tego sporu. Druga sprawa to jest kwestia na przykład sześciolatków. Ja się dziwię Donaldowi Tuskowi i Platformie Obywatelskiej, że nie wchodzą w ten spór i po prostu nie idą w sposób zdecydowany, nie bronią tej idei, żeby sześciolatki...
Ale bronią, premier bronił. No, premier... Ja się dziwię, że premier się nie zgadza na referendum. Myślałem,
no właśnie, ja chciałem to powiedzieć, że premier nie zgadza się na referendum, że premier nie chce w tej sprawie takiej pozytywnej konfrontacji i powie tak, ja jestem za właśnie państwem, gdzie sześciolatki będą dochodzić do szkoły i chcę nie tylko administracyjnie to wprowadzić, ale przekonać do tego społeczeństwo, wziąć to na swoje barki, żeby było referendum. To samo dotyczy strefy euro. Jest kwestia pakietu klimatycznego. Nie można unikać tego tematu.
To prezes Kaczyński mówi nie dla pakietu, a Donald Tusk mówi tak dla pakietu i mówi, że żeby nie udawał
Ale jednocześnie też premier Donald Tusk, ja mówię o tym, czego nie powiedział. No nie powiedział o tym, że trzeba natychmiast wprowadzić ustawę o OZE.
I nie powiedział nic o OFE przede wszystkim.
I nie powiedział również o OFE. Z jednej strony mamy sensowne propozycje pana ministra Rostowskiego, w której kontrze jest do tych propozycji pan minister Gowin.
Do konsultacji.
Jedną spośród nich na pewno lewica jest gotowa poprzeć.
Czyli obligacje czy dobrowolność?
Ta dobrowolność.
Czyli to oznacza, że likwidacja OFE, dobrowolność.
Ograniczenie na pewno, ale wzmocnienie roli państwa w tym zakresie i trzeba jasno dzisiaj powiedzieć, że premier Donald Tusk też powinien wskazać, za czym on jest i który kierunek będzie wybierał. I brak tego zdecydowania powoduje, że dzisiaj niekwestionowanym liderem sondaży jest Jarosław Kaczyński, a premier Donald Tusk wczoraj udowodnił, że nie jest żadną już alternatywą dla tego lidera. I tą alternatywą pokazałem kilka punktów. Może być absolutnie lewica. Trzeba punktować premiera Jarosława Kaczyńskiego
za to,
że...
Ale nie było pana kongresu wczoraj, więc...
Ale będzie. Ale był tydzień temu i o tym mówiliśmy. Jarosław Kaczyński obniżył podatek dochodowy dla najlepiej zarabiających, trzeba przywrócić stawkę 40%, bo Jarosław Kaczyński...
I tym samym dał impuls do rozwoju.
No nie, ale dzisiaj mówicie, że chcecie przywrócić też, no.
No bo
nie,
sytuacja no, inna, no dzisiaj musimy
jeśli można.
Dzisiaj musimy,
wie pan jakie
dzisiaj
straty
będziemy, dzisiaj będziemy sprzątać po Platformie Obywatelskiej.
Wie pan jakie straty spowodowaliście.
I wychodzić z kryzysu, do którego Platforma Obywatelska
podjęła. Przepraszam bardzo,
panowie nie kłóćcie się.
Panowie, Jacek Kurski, załóżcie słuchawki.
Jeszcze jedno zdanie, tylko chciałem powiedzieć, że w Sosnowcu rządzi lewica, pan prezydent Górski od wielu lat jest tam prezydentem.
Ale czy rozumiem, że mamy omijać Sosnowiec w związku z tym łukiem?
Nie, pojechaliście zobaczyć wszyscy jak się... Jak rządzi dobrze lewica.
Mogłabym prosić, Jacek
Akurat
Kurski.
Akurat nie to było naszym celem.
Smutne, ale dopóki pani nie uciszy kolegów, to ja się
Jacek Kurski.
Nie dostanę
Widzi
do głosu.
Widzi pan, jak to jest, jak się wszyscy kłócą? Proszę
jak
bardzo.
Jak się nie jest w studiu. Wszyscy.
Ale niech kolega Sasin założy słuchawki, bo będzie mnie wtedy słyszał.
Ma kolega Sasin słuchawki.
To było smutne wystąpienie Tuska, Donalda Tuska. Widać, że jedynym pomysłem na najbliższą przyszłość Platformy jest konfrontacja z PiS-em. O tym świadczy wybór miejsca tej konfrontacji, czyli konieczne takie wbijanie się w tej samej dacie w to samo miejsce, czyli na Śląsk. Poza tym nie ma żadnych pomysłów. Te grepsy, które Ostachowicz podsuwa Tuskowi, już są no, nie do wytrzymania. To gadanie, że Platforma będzie gwarantem polskiego optymizmu wbrew okolicznościom, no mówi nam facet, który odpowiada za potworną drożyznę, bezrobocie, za emigrację, za zapaść służby zdrowia i żadnego konkretu, żadnej odpowiedzi. Albo taki greps, że wygramy każdą szansę najmniejszą dla Polski, mówi nam facet, który marnuje gigantyczną szansę, jaką był awans cywilizacyjny, wydanie pieniędzy europejskich na infrastrukturę. Mówi nam człowiek, który zawalił promocję gazu łupkowego w Europie, czy perspektywy wyrównania dopłat bezpośrednich dla rolników. Uszło powietrze. Widać było, że z Tuska uchodzi powietrze, jest wypalony. o zniesieniu finansowania partii politycznych mówi nam facet, którego partia wydaje pieniądze na garnitury i cygara. Krótko mówiąc, to już było naprawdę dryf, zderzenie z górą lodową, brak żadnego pomysłu. Smutne, ale prawdziwe i cieszy, że Platforma moim zdaniem odchodzi. Czy PiS może być alternatywą?
Jeszcze nie przyszło do rozmowy na ten temat. Pozwoli pan, że teraz Jacek Protasiewicz?
Proszę bardzo.
Ja oczywiście już uwielbiam słuchać pana posła Kurskiego, który peroruje o tym, jak Platforma wypaliła się i już zmierza do...
Nowego słówka się pan nauczył.
Do klęski, a Solidarna Polska do zwycięstwa. Spójrzmy na Elbląg i wtedy wrócimy na ziemię, bo trzeba, panie pośle, wrócić rzeczywiście na ziemię.
A co pan ma do 6% Solidarnej Polski?
Pomijam już...
Piń z kawałkiem, tak.
No co pan ma do 6% Solidarnej Polski?
Ale przestańmy sobie przerywać. Jacek Protasiewicz. Dlaczego Donald Tusk nie przekazał w swoim wystąpieniu? Nic konkretnego nie było. Nic konkretnego.
Ja chcę polemizować dokładnie z tymi tezami, to które mówią...
Powiedzieć.
Tak jest, ponieważ wystąpienie mówiło o tym i bardzo dobrze, że odbyło się w tym samym dniu i bardzo dobrze, że Polacy mogli, ci, którzy są zainteresowani oczywiście polityką, wysłuchać zarówno przydługiego, nudnawego wystąpienia zmęczonego prezesa Kaczyńskiego i energetycznego, które przemówienia premiera Tuska, który pokazał, zwrócił następujące rzeczy uwagę. Po pierwsze, jaka jest inna wizja Polski PiSu i Platformy. Polska PiSu to jest Polska dla Polaków. Znaczy, pobrzmiewał narodowe odrodzenie Polski, ten nacjonalistyczny, no tak, ziemia, polskie...
Co pan opowiada?
Tak jest, dokładnie.
Polskie ziemie dla polskich rolników.
Dla polskich rolników.
A co w tym złego?
Nie będzie. Unia Europejska jest... My cały czas patrzymy na Unię Europejską jak na jakiegoś zagrożenie dla polskości. Pan premier Tusk mówił wyraźnie o tym, o Polakach, którzy są otwarci, tolerancyjni, którzy nie tolerują, nie zgadzają się na taki sposób myślenia o narodzie, o społeczeństwie, gdzie się dzieli Polaków, dzieli w zależności od tego, jakie mają poglądy, jak się kochają, jaki styl życia wybierają, a już nie mówiąc o tym...
Nie mówi już, kiedy będzie ustawa.
Już nie mówił Przypomnę tylko, że w Ameryce Sąd Najwyższy zdecydował, że małżeństwo może być nie tylko kobieta i mężczyzna.
No dobrze, bo to też widać, że to nie jest proste. Skoro w Ameryce dopiero teraz w tej sprawie się rozstrzyga, to naprawdę nie są proste kwestie.
Panie pośle, konkrety. Co z gospodarką, pracą, bezrobociem, służbą zdrowia?
Proszę powiedzieć, panie pośle, przepraszam, dlaczego Donald Tusk nic nie powiedział na temat OFES w czasie swojego wystąpienia?
No bo ponieważ, drodzy państwo, no to też to 3 dni po konferencji prasowej, na której zostały przedstawione szczegółowo omówione 3 warianty, które są do konsultacji złożone, no nie ma sensu powtarzać.
Jarosław Gowin powiedział, co sądzi na temat OFE, który wariant jest dla niego najlepszy, czyli stary.
No, Jarosław Gowin...
Ale chwali Balcerowicza, tak więc jasno.
Tylko wracam do wystąpienia premiera. Premier w odróżnieniu oczywiście od opozycji, która ma prawo mówić rzeczy bałamutne i ma prawo być populistyczna i z tego korzysta oczywiście prezes Kaczyński. Rządzący muszą stąpać po ziemi. Dlatego to, o czym mówił premier, czyli musiało mieć zaczepienie w realiach. A realia są takie, że te 400 miliardów złotych, które zostały wynegocjowane dzięki temu rządowi i tym negocjatorom i są realizacją zobowiązania wyborczego, mówił, na co będą przeznaczone. Mówił o inwestycjach infrastrukturalnych, mówił o polskiej energetyce, mówił o miejscach pracy. Mówił o pracy dla młodych. Mówił o specjalnym programie europejskim, który będzie już od przyszłego roku uruchomiony i to w miliardach na aktywizację.
Premier chciał
na aktywizację. Ja wiem, że lewicy, no to na kongresie, panie pośle, tydzień temu już to wymyśliliście i stworzyliście
pożyczkę. Ale czyja jest zasługa?
Dobrze. No panie pośle, proszę nie przeszkadzać. Dobrze, proszę też nie żyć w przekonaniu, że z waszego kongresu wypłynął jakiś świeży powiew ideowy i że jesteście dzisiaj alternatywą. No proszę też spojrzeć.
Ale niech pan nie atakuje SLD, bo przecież SLD ma być niedługo w ramionach
Platformy. Platforma
już jest w takiej sytuacji, że widzi, że ten dystans z PiS-em jest już tak duży, że jest trudno, więc teraz już przeciwnikiem jest, jak słyszymy,
i też wyraźnie Solidarna Polska. I wróćmy
do
pakietu klimatycznego, bo się wyraźnie pan premier odniósł do tego pakietu klimatycznego, zwracając na jedną rzecz uwagę. Pakiet jest zobowiązującym prawnie porozumieniem europejskim, do którego Polska przystąpiła w czasach, kiedy rządził PiS.
W grudniu 2008 rządził PiS, panie pośle. W grudniu 2008 Polska przyjęła pakiet klimatyczny.
Został wynegocjowany lepsze warunki dla Polski. Zostały wynegocjowane lepsze warunki dla Polski niż te, które zaakceptował swego czasu.
Ja mam pytanie.
To jest nieprawda.
Piotr Duda, przewodniczący Solidarności, powiedział na kongresie PiSu, że premier to jest tchórz i kłamca. Dostał owację na stojąco. Przypomnę, że prezes
wybuczany był.
No jak wybuczany. No i to pan czytał, że ja wybuczany, a ja widziałam, że ja ludzie stali i bili brawo na stojąco. Prezes nie dostał braw na stojąco, tak jak Piotr Duda.
Dostał, panie redaktor,
tak?
Dostał.
Tak stali ludzie, jakoś nie zauważyłam, żeby stali. To ja tego nie zauważyłam.
A ja byłem tam na miejscu i widziałam, że,
tak, że był owacje,
dostał brawa
tak?
na stojąco.
Na stojąco, dobrze, to się wycofuje. Tchórz i kłamca, tak mówi lider Solidarności.
Znaczy, to człowiek... Komu brakuje odwagi, jeśli wychodzi z Komisji Trójstronnej? Wtedy, kiedy premier przychodzi na rozmowę, na negocjacje, na to, żeby się zmierzyć, na argumenty twarzą w twarz, to Piotr Duda podwija ogon i wybiega do mediów i później opowiada, prawda, że to on jest Stefek Burczymucha, nikogo się nie boi, tylko jak trzeba usiąść do negocjacji, to brakuje mu odwagi. No naprawdę, to jest niepoważne i szkoda, ponieważ, drodzy państwo, lider związku zawodowego, który sprowadza się do roli no, przystawki, marionetki, no to dzisiaj już nikt przecież nie uwierzy, że Solidarność jest niezależnym, samorządnym związkiem zawodowym. Jest już, jeżeli się bierze udział w konwektyklach partyjnych, zabiera się głos na życzenie niejako pod dyktando, powiedziałbym, lidera jednej z partii politycznych, no dokładnie robi to samo.
Krytykował PiS też.
Dokładnie robi to samo, co zrobił pan Śniadek, dokładnie, którego krytykował, z którym wygrał postulując odpartyjnienie polityki związkowej i skończy tak samo jak pan Śniadek w prezydium kolejnego zjazdu PiSu jako jeden z wielu partyjnych działaczy.
Duda.
Ale was to boli.
No, chcę powiedzieć rzeczywiście, że
Marek Sawicki.
Pan Duda sam przegrał tym swoim wystąpieniem, atak zupełnie bezsensowny i akurat nie w tym miejscu. Natomiast kilka dni wcześniej, zrywając posiedzenie Komisji Trójstronnej, pan Duda obraził się na to, że parlament wcześniej, przyjmując rozwiązanie ustawowe o elastycznym czasie pracy, zabrał klocki zabawki panu Dudzie, a dał je związkowcom w poszczególnych zakładach, bo dzisiaj zapominamy o tym, że elastyczny czas pracy nie będzie realizowany tylko i wyłącznie na wniosek pracodawcy, ale w każdym zakładzie, nawet jeśli nie ma związku zawodowego, to reprezentacja pracowników będzie musiała na to wyrazić zgodę, a więc widać wyraźnie, że parlament, rząd przyjęli rozwiązanie demokratyczne, które daje władzę w każdym konkretnym zakładzie, a pan Duda obraził się, że nie ma jego pełnej zgody na to i nie będę pytać go związkowcy czy pracodawcy co do tego rozwiązania. Poza tym wydaje mi się, że przeceniamy znaczenie i rolę pana Dudy jako szefa Związku Solidarność, dlatego że rzesza ta związkowa powoli maleje. Dzisiaj znacznie więcej czasu i uwagi powinniśmy poświęcić małym i średnim firmom. Tutaj jest ponad 70% zatrudnienia miejsc pracy i to tutaj kształtuje się tak naprawdę byt gospodarczy.
Wiem, ale politycznie jest to ciekawe, że Piotr Duda chce być następcą Jarosława Kaczyńskiego.
Politycznie zastanawialiśmy się przed programem, czy to, że Jarosław Kaczyński dostał 99,9% głosów, czy to jest dobre, czy to jest złe, ale tu widać wyraźnie, że nieprawdą jest, jakoby po stronie pisowskiej nie było następcy Jarosława Kaczyńskiego i w każdej chwili, kiedy Jarosław Kaczyński będzie przeżywał jakieś kolejne problemy, to oczywiście w miejsce lidera wskoczy Duda i ja się trochę dziwię tym, którzy cały czas stoją blisko Jarosława Kaczyńskiego, młodzi, sprawni ludzie, którzy no tak nonszalancko pozwalają sobie na wejście lidera z zewnątrz.
Jacek Sasin.
Ale tu wysłuchałem dużej ilości chcieństwa. No tak byście chcieli, panie ministrze, żeby rzeczywiście tak było, że w PiS-ie nie ma nikogo, przychodzi Duda z zewnątrz. Nie jest członkiem PiS-u, chciałem pana poinformować. Ale rzeczywiście poważnie. Jeśli chodzi o tą komisję trójstronną, wyjście związków zawodowych, bo to przecież nie tylko Solidarność wyszła, to jest nieprawdziwa informacja. Wszystkie związki zawodowe, centrale związkowe, przepraszam, działające w Polsce uznały, że z tym rządem dalszy dialog nie ma sensu, ponieważ ten rząd pozoruje tylko i wyłącznie dialog społeczny, a tak naprawdę robi to, co chce.
Przepraszam, czy jak PiS wróci do pracy, to zniesiony zostanie elastyczny czas pracy?
Tak, my się nie zgadzamy na te
czy zostaną zlikwidowane umowy śmieciowe?
Zostaną, znaczy na pewno poważnej analizie poddamy możliwość oskładkowania tych umów, tak aby umowy śmieciowe, czy umowy o dzieło, czy umowy o zlecenie nie były instrumentem zastępowania umów o pracę. To jest coś,
praca
co
dalej była
to jest coś.
Na pewno nie będzie więcej miejsc pracy, tylko większe bezrobocie.
Panie
pośle
Protasiewicz, odsyłam pana do programu Prawa i Sprawiedliwości, do pakietu ustaw, jakie złożyliśmy dotyczących rynku pracy, dotyczących likwidacji
panowie,
bezrobocia, bo tam są
mało,
zaproponowane konkretne rozwiązania. Więc proszę zobaczyć, jak można inaczej walczyć z bezrobociem, a nie tylko przez wyzysk pracowników.
Dlaczego prezes Kaczyński dziękował ojcu Rydzykowi? Może pan powiedzieć? Za co dziękował?
Dziękował za wsparcie, jakie on również osobiście w trudnych dla siebie momentach po katastrofie smoleńskiej
Sakiewiczowi dziękował.
Natomiast ja myślę, panie radny, ja się jeszcze chciałbym odnieść, bo pan poseł Protasiewicz
czyli rozumiem, że już jest wszystko przebaczone za to, co ojciec Rydzyk powiedział o pani Marii Kaczyńskiej, tak?
Ja myślę, że przebaczenie, pani redaktor, to jest coś, co się dokonuje w duszy i w sercu i myślę, że to jakby nie powinniśmy o takich sprawach
publicznie dywagować. Dziękuję publicznie, no to dlaczego
natomiast ja myślę, że są ważniejsze tematy, a myślę, dobrze, że ważnym tematem jest, nie, muszę to dokończyć, panie redaktor, bo pan poseł Protasiewicz tutaj znowu kłamał w sprawie paktu klimatycznego. Rozumiem, że chce dorównać swojemu szefowi Donaldowi Tuskowi, który na tym kłamstwie chce zbudować dzisiaj jakąś...
Tak, gdy pan konkretnie mógł dobrze...
Już ja w tej sprawie
otóż, pakt klimatyczny został przez Donalda Tuska podpisany w grudniu 2008 roku, więc to jest pierwsza informacja. Po drugie, obarczanie prezydenta Lecha Kaczyńskiego dzisiaj winą za to, że on niejako zgodził się, wynegocjował. Tak, zgodził się.
No właśnie.
Kierunkowo się zgodził na to, żeby takie uregulowania się znalazły. Natomiast szczegóły należało wynegocjować. Szczegóły należało wynegocjować. Pierwotnie,
Ale to
trzeba Polakom wyjaśnić.
Ale wszyscy wiedzą, jak było.
Ważnych sprawach nie możemy rozmawiać.
Dobrze,
ale to Donald Tusk doprowadził do tego, że takie, a nie inne są zapisy paktu klimatycznego. Odsyłam do konferencji prasowej premiera z grudnia 2008 roku, gdzie premier Donald Tusk powiedział, że ten pakiet w takim kształcie jest sukcesem dla Polski, jest sukcesem jego rządu.
Czy pan chce zostać nowym delfinem? Rozumiem. Jacek Kurski.
Nie mam takich aspiracji.
Ja bym
dobrze radził posłowi Sasinowi, żeby tego tematu nie podejmował, bo naprawdę
może... A dlaczego?
Dlatego, że Donald Tusk na najbliższym posiedzeniu Sejmu, tak jak już to zrobił, wyjmie panu wywiad, jakiego udzielił świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który brał na siebie odpowiedzialność kształt tego pakietu z lipca, i ten wywiad jest z lipca 2008 roku, w związku z czym...
Grudzień 2008, konferencja.
Niech pan nie rusza tego tematu, bo szkodzi pan niepotrzebnie. Nie. Ja uznałem, że ja nie będę nigdy polemizował z Lechem Kaczyńskim, dopóki nie zostanie wyjaśniona katastrofa smoleńska, a pan wrzucając temat pakietu, który jest jednym wielkim obciążeniem, niestety,
to nie jest prawda.
Lidera PiS-u, szkodzi. Po drugie,
nie można tak bezkarnie kłamać na antenie,
panie redaktorze.
Nie można tak krzyczeć rzeczywistości, no tak było.
No jak było?
Pośle Sasin, drogę do pakietu klimatycznego, kiedy nie trzeba jeszcze było tego robić, kiedy negocjowano traktat lizboński, można było na przykład ustępstwa w traktacie lizbońskim, na które poszedł lider PiS-u, zastąpić czy zrekompensować odejściem czy zawieszeniem pakietu klimatycznego. Niestety ta zgoda nastąpiła w czasach, kiedy Jarosław Kaczyński miał decydujący wpływ na kształt polskiej polityki.
Dobrze, teraz porozmawiajmy, pani pośle.
Podobnie, panie redaktor, tego rodzaju min w wypowiedzi lidera PiS-u było więcej, chociażby twierdzenie, że PiS będzie przeciwko federalistycznej Europie. A czymże, jak nie otwarciem drogi do federalistycznej Europy, była zgoda na traktat lizboński, który kolanem dopychał właśnie Jarosław Kaczyński.
No dobrze,
czy twierdzenie, że będzie zmiana podatków, mówi nam człowiek, który robił obniżenie podatków dla bogatych. W związku z czym tego rodzaju dziedzictwa, z którym się będzie musiał lider PiS zmierzyć, jest więcej i dlatego dziękuję, że pani dzisiaj połączyła się z Krakowem, bo widać z tego odchodzenia Platformy i z niemożności wysforowania się PiS-u na realną alternatywę, widać gołym okiem, że potrzebne jest rozhermetyzowanie tej sceny i dopełnienie oferty opozycyjnej. I dopełnieniem alternatywy, to dobrze, że pan to zrozumiał, po 6%, dobrze, że pan to wreszcie
ironizowałem,
zrozumiał.
Panie pośle, ironizowałem.
Ja dosłownie zrozumiałem pańską ironię, że po 6% dla Solidarnej Polski w Elblągu, czy po 14% Kazimierzy Wielki, widać, że dzisiejszy Kongres Solidarnej Polski jest koniecznym dopełnieniem oferty opozycyjnej i alternatywą i dla PiS-u, i dla Platformy, która się niczym tak naprawdę nie różni. Czczą Jaruzelskiego, drudzy czczą Gierka. Jedni drudzy są premiera z Unii Wolności, Tuska albo Glińskiego. Jedni drudzy mają identyczny pomysł na Europę, traktat lizboński czy pakiet klimatyczny.
Dobrze,
i to się to musi
wszystko
zmienić.
Pan powie na swoim kongresie, Tomasz Nałęcz.
No więc...
Podziękowania ojcu Rydzykowi. To taki jest polityk dziękuję księdzu. To jest bardzo miłe.
znaczy to też, to też pokazuje, że Jarosław Kaczyński...
Można przy konfesjonale też.
Że Jarosław Kaczyński tak naprawdę nie wierzy w to, co mówią jego strategzy od PR-u, że PiS gra o 50% poparcia społeczeństwa, bo widać, że bardzo dba o ten żelazny elektorat, o te kilkaset tysięcy, nad którymi politycznie panuje ksiądz Rydzyk. I to jest realizm tego polityka. Padło wiele słów oczywiście w Sosnowcu panu prezesowi Kaczyńskiemu, było łatwiej, bo politykowej opozycji zawsze jest łatwiej. Natomiast jeśli chodzi o pana Piotra Dudę, bo w tej sprawie warto powiedzieć, to rzeczywiście tutaj się udało PiS-owi odnieść poważny taki taktyczny sukces, bo o ile wcześniej pan Piotr Duda razem z panem Kukisem zdaje się chcieli budować jakąś akcję polityczną, alternatywną wobec Platformy, wobec PiS-u, to zwróćcie państwo uwagę, już pan Duda przyszedł i myślę, że to był warunek, żeby usiąść w pierwszym rzędzie bez pana Kukiza. Pan Kukiz był gdzie indziej.
Przepraszam, bo pan Kukiz się nie zgadza na to, żeby Ruch Oburzony wiązał się z jakąś partią. Nie, no to... Pan Kukiz występował w Chorzowie pod tym miejscem, gdzie było mnóstwo boru, policji i tak dalej. I tam z Oburzonymi protestował przeciwko premierowi Tuskowi.
Właśnie, to jest bardzo istotna zmiana w postępowaniu pana Piotra Dudy, bo wyraźnie tutaj buduje sojusz między PiS-em i Solidarnością. To jest sojusz, który ma szansę przetrwać tylko jak PiS jest w opozycji, bo wtedy można te hasła związkowe popierać, bo jest przecież naturalna sprzeczność interesów. Zadaniem każdego rządu w czasach ciężkich jest walka z bezrobociem. Związkowcy, tu nie odkrywam Ameryki, bo to jest ponadczasowe, zawsze walczą interesy tych, którzy mają pracę i bronią...
Ale mieliśmy przykład AWS-u, gdzie związkowcy byli razem z rządem. Mieliśmy już przykład.
No i czym się skończyło, pani redaktor? Tym, że ci rozsądniejszy z tego okrętu się ewakuowali, a okręt zatonął. Bo oczywiście jakby PiS doszedł do władzy, czego mu życzę, to ten sojusz z związkowcami będzie rzeczą, która... Życzę, żeby pan prezes miał szansę zrealizowania tych wszystkich haseł programowych, które wygłosił w Sosnowcu. Bo jak mówi stare chińskie przysłowie, jak Pan Bóg może pokarać ludzi, pozwalając realizować im programy partyjne. Tak.
Ważna informacja na temat...
Obywatel milk trochę, nie?
A propos Piotra Dudy, jeśli można. Tak. Jeśli można, a propos Piotra Dudy, bo mamy takie do czynienia z próbą zawłaszczenia przewodniczącego Solidarności przez PiS. Tak nie jest. Piotr Duda nie jest specjalnie kochany przez lidera PiS. Widać to było w powitaniach na samym początku kongresu, kiedy nie został powitany w pierwszej kolejności.
A jest na kongresie Solidarnej Polski?
Tylko złośliwie. Jest zaproszony i przyjął zaproszenie na dzisiejszy kongres Solidarnej Polski. Według moich informacji będzie.
I Paweł Kukiz też będzie?
Też ma być. Jest zaplanowane jego... To nie będzie zawłaszczanie, to jest zaproszenie. Wy chcecie koniecznie zawłaszczać, sprywatyzować, tak jak ze Śniadkiem. Nie mówcie, że zawłaszczacie, dlatego że tylko wtedy...
Ale to nie my mówimy,
i obecność Piotra Duda.
Ale to Piotr Duda zastąpi Ziobro? Jak to jest?
Nie, Piotr Duda jako przewodniczący Solidarności...
Kto dostanie większe oklaski?
Jest gościem Solidarnej Polski. To najlepiej pokazuje, jak ważne środowiska społeczne, pracownicze, takie jak Solidarność, traktują na poważnie konieczność dopełnienia tej alternatywy opozycyjnej. Nie wystarczy sam PiS. Nawet Śląsk pokazuje, że nie wystarczy sam PiS.
Wojciech Olejniczak. Pan się wdarł na antenę teraz, a teraz właśnie, Wojciech Olejniczak.
Ja chciałem powiedzieć, że dwie rzeczy. Oczywiście Jarosław Kaczyński dziękuję ojcowi dyrektorowi.
Ojcu
dyrektorowi, bo oni mają tak... Ma za co. Nie tylko za wsparcie, ale tak za codzienną, wspólną działalność polityczną, publicystyczną. No i idą ręka w rękę. Już kiedyś taki sojusz był, pamiętamy, czym to się skończyło, bo dzisiaj Jarosław Kaczyński nie wspomina oczywiście o tym, jak rządził. Mówiliśmy o tej sferze polityki społecznej, gospodarczej, ale to przecież działalność służb, różnego rodzaju haki, aresztowania, zatrzymania. No to wszystko przerabialiśmy. Jak to wszystko się połączy oczywiście, to Jarosław Kaczyński pewnie dzisiaj dużo ładnych i ciekawych haseł.
Ale jak pan się to łączy z ojcem Rydzykiem, bo ja zamyśliłam się.
To takie wsparcie było. No jakoś tak nie słyszałem, żeby ojciec Rydzyk akurat tego typu działalność Jarosława Kaczyńskiego i rządu Jarosława Kaczyńskiego Kaczyńskiego wtedy, kiedy Jarosław Kaczyński rządził
Krzyżykowa. Panowie, ważna sprawa, nie było trotylu.
Ale o tym chciałem powtórzyć, ale to nie dajmy się tutaj zwieść. Za chwilę i tak będzie trotyl, za chwilę i tak będzie Smoleńsk, i tak będzie wendetta w tej sprawie.
Kto wiceprezesem zostanie?
Kto wiceprezesem zostanie, pewnie Antoni Macierewicz, ale o jedno chciałbym do panów zaapelować, i to z PiSu i z Platformy. Naprawdę, nie czyńmy sporu w sprawach Unii Europejskiej. To jest pewna sztafeta. Są negocjatorzy, którzy rozpoczynają negocjacje pakietu klimatycznego i którzy go kończą. Często to są te same osoby, pracują różnych rządów. I bądźmy w tej sprawie solidarni, tak jak dzisiaj, czy w tym tygodniu, został podpisane ramy finansowe dla 2014-2020 i też wielu ekspertów, wiele rządów na to pracowało, żeby Polska miała te pieniądze. Dodatkowo dochodzą środki na walkę z bezrobociem wśród ludzi
Jacka
młodych.
Sasina,
to jest ważne. To się udało wynegocjować.
Rzeczpospolitej, kiedy było napisane o trotylu, pan prezes Kaczyński na konferencji prasowej powiedział, że zamordowano 96 osób. Trotylu nie było, powiedziała prokuratura i...
Się znajdzie.
Jacek Sasin.
Ale... Naprawdę, widzę, że pani doktor próbuje i panowie tutaj przy stole za wszelką cenę uciec od ważnych tematów, o których dzisiaj mówimy. To też jest ważny temat, ale...
Ale przecież czy prokuratura zrobiła konferencję? No to nie jest wyciągnięte coś
roku. No dobrze, to jeśli mamy o tym mówić, okej, bo chciałem powiedzieć jeszcze o tym programie, który Jarosław Kaczyński przedstawił na kongresie i o podstawowych założeniach, bo to daje szansę na lepszą przyszłość dla Polski i Polaków. Mówmy o tym, no okej.
Dobrze, a w sprawie trotylu.
Ja mam osobiście bardzo poważne wątpliwości do tej konferencji prokuratury, bo jeśli jest tak, pani redaktor, tak na zdrowy rozum, no ja oczywiście nie potrafię się do tego odnieść dokładnie szczegółowo, ponieważ nie jestem specjalistą, natomiast tak na zdrowy rozum, no jeśli prokuratorzy jadą z hipernowoczesnymi urządzeniami tam na miejsce, badają wrak samolotu tymi urządzeniami, te urządzenia wskazują obecność materiałów wybuchowych, co prokuratorzy wojskowi potwierdzili na konferencji w Sejmie, na której uczestniczyłem i słuchałem, i prokurator Artymiak wyraźnie potwierdzał, że takie wskazania były. A dzisiaj ci sami prokuratorzy mówią, że na tych próbkach ich badań nic nie wykryły, pytam się w takim razie, jakie oni mieli urządzenia, którymi to badali. No, czy to były urządzenia rzeczywiście takie nowoczesne, mające homologację, no bo jeśli wskazywały błędnie dzisiaj, no to może powinniśmy na lotniska zlikwidować te wszystkie bramki, no bo po co jak tam coś oni badają, a później się okazuje i coś wskazuje.
Mam prawo
mieć te wątpliwości, oczywiście. Tak jak bardzo duża część Polaków ma te wątpliwości. Żeby tą sprawę poważnie wyjaśnić, to trzeba przede wszystkim sprowadzić do Polski podstawowe dowody w tej sprawie, bo wtedy nie będziemy mieli żadnych wątpliwości. Będziemy mieli na miejscu dowody, prokuratorzy,
eksperci
będą mogli...
Ale proszę pana, ale będą wątpliwości, bo jak będzie wrak, to zostanie powiedziane, że wrak został wyczyszczony
Wyczyścić. Nie da się, pani redaktor, wyczyścić. Trzeba sprowadzić podstawowe dowody do Polski. Nie wiem, dlaczego ich w dalszym ciągu nie ma. Myślę, że większość Polaków tego nie rozumie, dlaczego ich nie ma.
Myślałam, że jakaś zmiana nastąpiła.
Pani próbuje przeforsować jakąś tezę nieprawdziwą.
Ja?
Tak. Nie, no, jakaś
ja
zmiana. Jak, a jaka ma nastąpić
chyba
zmiana?
Prokuratura.
A jaka ma nastąpić zmiana? Prokuratorzy wyraźnie powiedzieli, że nie mogą niczego po tych badaniach wykluczyć, ani niczego potwierdzić. To jest jaka zmiana? O czym mówimy?
Ja bym jednak apelował do pana posła Sasina, żebyśmy jednak rozmawiali o faktach.
No właśnie. Dokładnie.
Panie pośle.
Mało tu o faktach.
Panie pośle, dzisiaj już wiemy bardzo dużo, że ta aparatura pokazywała śladowe cząstki pewnych substancji, które mogły być cząstkami materiałów wybuchowych. I dzisiaj już wiemy, że chociaż były śladowe cząstki takich substancji, to nie było materiałów wybuchowych. I jakie tu dalej wątpliwości? Wydaje mi się, że jeśli pan chce, żeby pana prezes został premierem, rządził Polską, był poważnym mężem stanu, to jeśli się zagalopował w wyniku fałszywej informacji dziennikarskiej, to teraz mówię tak, chcę być przyszłym premierem, przepraszam obecnego premiera, że go nazwałem mordercą, no bo inaczej to nie może być. Inaczej to mamy do czynienia z człowiekiem, który nie potrafi ważyć słów i działa pod wpływem emocji, chwili. Tak nie działa mąż stanu.
Marek Sawicki, zresztą pan premier powiedział, że prosi o przeprosiny.
Myślę, że tutaj nie ma co dłużej dyskutować nad tym tematem. Widać wyraźnie, że Prawo i Sprawiedliwość od swojej teorii nie odstąpi. występuje. Pan poseł Sasin jest jakby żywym tego dowodem. Na chwilę, na potrzeby kongresu i obecnie toczącej się kampanii politycznej, Antoni Macierewicz został schowany gdzieś tam troszkę głębiej.
Przemawiał w Sosnowcu,
ale zaraz wróci i ten trop będzie temat ciągle bieżący, więc...
Nie przemawiał.
No więc na ten czas nie jest potrzebny, ale z pewnością przy kształtowaniu nowych władz PiS-u udział Antoniego Macierewicza będzie tutaj znaczący i oczywiście pan poseł Sasin nam dzisiaj nie powie, ale pewnie za chwilę się dowiemy, że mamy po raz kolejny tego samego wiceprzewodniczącego, a więc Antoniego Macierewicza.
Ale nie jest
wiceprzewodniczącym, muszę pana sprostować. Widzę wyraźnie, że jak nie macie panowie żadnych argumentów, żeby dyskutować o przyszłości, o gospodarce,
PiS popełnia,
o
sprawach społecznych.
Jacek Kurski.
PiS popełnia straszliwy błąd, broniąc tych teorii zamachowych, bo to naprawdę obniża powagę myślenia i o wyjaśnieniu całej tej sprawy, że co, że najpierw był zamach, samolot się rozpadł w powietrzu, a potem 3 osoby przeżyły i jeszcze były dobijane. To jest kierunek, który ośmiesza sprawy, która wymaga najwyższej powagi i bardzo chętnie podejmuje ten kierunek Tusk. To jest wielka chucpa ze strony Tuska, żeby żądać przeprosin po tym wszystkim, jak zawalił sprawę wyjaśnienia kwestii smoleńskiej, sprowadzenia dowodów, oddania śledztwa Rosjanom i tak dalej, ale w to mu graje. Jeżeli PiS będzie podtrzymywał teorie zamachowe, to Tusk będzie chciał tę polaryzację ciągnąć, bo tylko to może uratować Tuska. Musimy zrobić wszystko, żeby Tuska od władzy w Polsce odspawać i przydałoby się w ogóle przełamać ten monopol, bo ta dzisiejsza, przypuszczam, że już nie będę miał szans więcej wejść na antenę. Ten weekend, no, jedno zdanie pani
jest
redaktor.
Jest kongres dzisiaj Solidarnej Polski.
Zapraszam wszystkich państwa.
Ale ten weekend,
jedno zdanie pani redaktor, ten weekend jest pokazaniem, jakim bezmiarem klęski kończy się dominacja kartelu PO-PiS w Polsce. Od 22 lat oglądamy lidera PPC w ławach sejmowych.
Przed wyborami
cały czas tych samych ludzi.
I to potrzeba
przełamać.
Kochał pan Jarosława Kaczyńskiego, a teraz pan go nie kocha, no to pana problem.
A czy ja mówię, że go nienawidzę?
Ja mówię o miłości, a nie nienawiści.
Dobrze.
Miłość
przechodzi. Nie ma żadnej nienawiści. Jest rywalizacja, jest podmiotowość i jest poszerzanie oferty i po to jest Solidarna Polska.
Dobrze, panowie, chciałam o ważnej sprawie, o Wołyniu chciałam.
Właśnie.
O Wołyniu.
Ja też jeszcze jedno zdanie.
Czy problem polega na tym, że...
Bo to nie jest dla niektórych ważna sprawa. No.
Ale co?
To też jest ważna sprawa.
To jest bardzo ważna sprawa.
Ja chciałam o Wołyniu. Chciał pan coś... Już powiedzieliśmy na temat trotylu, już o czym to mówić.
Mam do czynienia z partią, dla której fakty nie mają znaczenia. No, jeżeli fakty nie zgadzają się z moją teorią, to gorzej, to źle dla faktów.
Pani to jedno zdanie.
Prosimy
też. Jak Platforma jedno zdanie, to ja jedno zdanie.
Nie,
Tusk, który domaga się dzisiaj przeprosi, niech przeprosi Polaków
za to,
co zrobił po katastrofie smoleńskiej, co robił przed katastrofą, grał z obcym państwem przeciwko własnemu prezydentowi, rozdzielił wizyty, a potem oddał śledztwo w ręce Rosjan. I za to niech przeprosi Polaków. To jest skrajna bezczelność dzisiaj domagać się
przeprosi. Wiadomo, że zamordowano.
Prosimy o wybaczenie za wszystkie krzywdy, zdaniem które Kaczyńskim. Synowie i córki naszego kościoła czynili wobec Polaków, mówił arcybiskup Kijowsko-Halicki. Przepraszać Boga za popełnione zbrodnie oraz jeszcze raz wezwać wszystkich Ukraińców i Polaków do odważnego otwarcia umysłów. I Tomasz Nałęcz.
No to bardzo ważna deklaracja. To jest nawet dalej idąca deklaracja niż słynne wystąpienie biskupów polskich z 65 roku. Bo przypomnijmy, tam była jednostronna deklaracja polskich biskupów z bardzo słabą niemiecką odpowiedzią. Tutaj mamy wspólne stanowisko czterech właściwie kościołów, kościoła grekokatolickiego na Ukrainie i w Polsce i kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie i w Polsce. I to są niesłychanie mądre słowa. Wzruszające było nabożeństwo w cerkwi u ojców bazylianów na Miodowej z udziałem prezydenta. No ale trzeba w tej sprawie postępować.
Ale to było ludobójstwo, czy nie było? Było ludobójstwo.
Oczywiście, że było.
Pani redaktor, od tego są historycy, od tego są oceny prawne. Kościół w te sprawy nie wchodzi.
Mówię teraz o politykach, o Sejmie.
Natomiast nie, chciałbym jeszcze powiedzieć jedno zdanie o tej wspólnej deklaracji. Tam się pojawia termin czystka etniczna. To dla kościoła grekokatolickiego jest naprawdę bardzo daleko posunięte stanowisko. I moim zdaniem świat polityki powinien się wzorować właśnie na na duchownych i na kościele. Prędzej czy później i historycy ukraińscy, i politycy ukraińscy będą mówili o tym wydarzeniu słowami rzeczywistymi, bo to była czystka etniczna, gdzie odwoływano się wobec tych, którzy nie chcieli uciec.
Ale to było ludobójstwo. To jest ludobójstwo.
Dokładnie.
Ludobójstwo. Krótko.
Jednoznacznie ludobójstwo oczywiście. Ukraińcy chcieli wytępić tych wszystkich, którzy tam mieszkali i byli Polakami. Ponad 100 tysięcy osób zginęło.
PO nie chce się z tym zgodzić, żeby nazwać te zbrodnie ludobójstwem.
Dlatego, że kategoria ludobójstwa należy już jakby do bardziej języka prawniczego. Uważamy, że czystka etniczna, zbrodnia nosząca znamiona ludobójstwa, to jest opis, który właściwie oddaje to, co się zdarzyło na Wołyniu.
Nie. Marek Sawicki. Nie można się z tym zgodzić.
Marek Sawicki.
Niewątpliwie mamy do czynienia z ludobójstwem, ale myślę, że też warto wsłuchać się w misję prezydenta Krawczuka, byłego prezydenta Ukrainy, który rozmawiał ze wszystkimi partiami politycznymi w Sejmie i wydaje mi się, że jest jeszcze czas na to, aby na wzór kościołów katolickiego, grekokatolickiego Polski, Ukrainy, również Rada Najwyższa Ukrainy i Sejm Polski porozumiały się w kwestii ostatecznej oceny.
Duchowni polscy i ukraińscy okazali się dużo bardziej odważni w tej sprawie niż politycy Platformy Obywatelskiej w Sejmie, którzy nie chcą powiedzieć prawdy zresztą nie pierwszy raz, o polskiej historii, bo przypominam Katyń, gdzie też nie chcieliście użyć słowa ludobójstwo. Tutaj też tego nie chcecie zrobić, skandal.
Jacek Kurski, krótko.
Klasyczne ludobójstwo, jedynym kryterium i powodem, dla których zamordowano kilkadziesiąt, od 60 do 100 tysięcy Polaków, było to, że byli Polakami. To była klasyczna zbrodnia ludobójstwa, ale niech poseł Sasin nie będzie taki mądry, bo dzisiaj przestrzega Platformę dokładnie przed tym, co zrobił PiS w swoim czasie, czyli stawką...
Znowu kłamstwo.
Czyli stawką na Juszczenkę. Ale co się pan tak denerwuje? Co się
pan tak denerwuje? Ale co się pan przestanie kłamać, pan bez przerwy kłamie tutaj.
Postawiliście na Juszczenkę, który na koniec swojej kadencji odznaczył Stefana Banderę.
Odsyłam pana do wystąpienia Lecha Kaczyńskiego do zjazdu Krakowa 2009 roku. Mówił o ludobójstwie tam wyraźnie.
Chciałam jeszcze powiedzieć o skandalicznej sprawie, mianowicie w Poznaniu pani Kozłowska-Rajewicz została nazwana szmatą przez kluby Gazety Polskiej. Także przez sympatyków klubów Gazety Polskiej.
No to świadczy o temu ruchowi Jarosław Kaczyński wczoraj dziękował za wsparcie. No, to jest prawda o PiS-ie.
Pozdrawiam. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Moniko Olejnik.
Kraków pozdrawia i Solidarna Polska również.
Jacek Kurski.